Olbrzymim zaskoczeniem było dla mnie to, kiedy zgłębiając historię zagłady Żydów Nowego Targu, zetknęłam się z siecią przemytniczą, taką żydowsko-góralską siecią przemytniczą działającą już w czasach przedwojennych, a potem w czasie wojny na terenie Nowego Targu i w ogóle Podhala, Spisza, Podhala i Orawy. I kiedy próbowałam dowiedzieć się czegoś więcej, odkryłam, że tak naprawdę temat przemytu, który jest wszechobecny na każdym pograniczu. Wiadomo, odkąd jesteśmy w strefie Schengen, wiele się zmieniło, ale mimo wszystko jest to część lokalnej historii każdego pogranicza, że jest to temat niemal zupełnie niezbadany w przypadku granicy polsko-słowackiej. Jednocześnie zobaczyłam, już badając te sieci przemytnicze właśnie żydowsko-góralskie, że w jakiś sposób jest to historia długiego trwania, że zaczęło się od granicy celnej z Królestwem Węgier. Później znaczenie przemytników w czasie Polski przedwojennej miało też olbrzymie znaczenie. Później w czasie II wojny światowej zobaczyłam, że ta historia przemytników gdzieś wzmiankowana w różnych publikacjach, wspomnieniach kurierów, ludzi tworzących sieć łączności Armii Krajowej, że ta historia kurierów przykryła historię przemytników, przykryła to, że tak naprawdę szlaki kurierskie to były wcześniejsze ścieżki i kontakty meliny przemytnicze.
Co przemycano przez te wszystkie lata?
Z Polski przemycano przede wszystkim bydło, konie, krowy. Zabierano tam też różne towary. Wszystko zależało od tego, co zlecił paser, czyli pośrednik. Sprowadzano z kolei ze Słowacji jakieś olbrzymie ilości przypraw, tytoniu, pieprzu, liści bobkowych, kamienie zapałowe, korek, sól. Oczywiście bardzo ważnym towarem była waluta i złoto. Natomiast też taką historią, którą mam nadzieję, że gdzieś uda mi się wydobyć, to jest ta historia paserów. Często, nie wiem do tej pory, czy to jest jakaś charakterystyka o podłożu antysemickim, czy faktycznie tak było, że paserstwem zajmowali się głównie Żydzi mieszkający na terenie pogranicza, mający działalność typu, nie wiem, tartak, sklepik, co pozwalało na posiadanie konia i wozu albo samochodu. I później ci paserzy przewozili te towary do Krakowa i dalej one wędrowały do bardzo różnych odbiorców. I jest to temat niesamowicie skomplikowany, jeśli chodzi o badanie. Mój projekt zakłada przede wszystkim bardzo szeroko zakrojoną kwerendę. Będę miała do współpracy dwie osoby w tej kwerendzie. To jest kwerenda w kraju i za granicą, ponieważ każda utrwalona w dokumentach historia przemytu to jest w jakiś sposób historia porażki.
No właśnie, gdzie będzie pani szukać tych dokumentów?
Przede wszystkim zacznę na pewno od Archiwum Straży Granicznej. Tam też są raporty wywiadu dotyczące niemalże każdej przygranicznej miejscowości, gdzie zbierano nazwiska zawodowych przemytników. To są wspomnienia, relacje osobiste, wywiady etnograficzne zbierane na tych terenach, dokumenty delegatury rządu na kraj dotyczące właśnie szlaków kurierskich. To są sprawy sądowe, przedwojenne, wojenne w Polsce i na Słowacji. To są dokumenty zgromadzone w Budapeszcie, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych. Także naprawdę olbrzymia kwerenda.
Gdzie wiodły te najważniejsze szlaki przemytnicze?
To też będziemy badać. Każdy region miał swoje ścieżki. W przypadku już odtworzonego przeze mnie przerzutu osób w czasie II wojny światowej przez Spisz, Podhale i Spisz, to część wiodła tak zwanymi ruskimi chodnikami, a wcześniej albo z Szaflar, albo z Białego Dunajca prowadzono ich przez rzekę Białkę. Tam przekraczano granicę i potem w okolicach Rzepisk do Osturni, później w kierunku słowackiego miasteczka Kierzmarku, ale już na przykład od Hanuszowic do Kierzmarku czekało zorganizowane taksówki, więc tak naprawdę częścią projektu też będzie odtworzenie poszczególnych szlaków przemytniczych, bo każdy przemytnik miał swoją ścieżkę, miał swoich ludzi, swoje meliny, swoich odbiorców. Też to, co dla mnie jest ważną kwestią, to też taka właśnie ta historia długiego trwania. Na ile pewne kontakty, sieci, te umiejętności przemytnicze były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Myślę, że to jest jakoś do wychwycenia, chociażby na podstawie spraw sądowych. Bardzo jestem ciekawa tego, co odkryję. Też ważnym elementem jest to, żeby poznać udział i znaczenie poszczególnych grup, które w wyniku wojny, akcji Wisła, w wyniku zagłady znikają z tych sieci przemytniczych, czyli Żydów, Łemków i Romów, którzy też działali w tych strukturach.
Czy te struktury były jednorodne narodowościowo i etnicznie, czy składały się z Polaków, Żydów, Romów, czy raczej Żydzi mieli swój szlak, Polacy swój szlak, Romowie swój szlak?
Myślę, że to dopiero odkryję w trakcie trwania projektu. Podejrzewam, że to były bardzo niejednorodne grupy etnicznie, ale też właśnie jestem ciekawa, jak te praktyki przemytnicze pokażą różne praktyki społeczne pogranicze, takie praktyczne funkcjonowanie tych społeczności. Bliskość bądź dystans, tak? Tym, co udało już mi się wychwycić, to były chociażby kontakty wyznawców dynastii bobowskiej, Hasydów, którzy mieli swoich wyznawców po stronie polskiej, okolice Sądecczyzny, też Nowy Targ, a z drugiej strony na terenie Słowacji. Badając przerzut Żydów przez granicę w latach 43-44, opisałam historię, która wymyka się właściwie też wielu dokumentom takiej tradycyjnie pojmowanej historii. To jest historia przerzutu setek, być może nawet takie maksymalne szacunki mówią o 2500 osób przez granicę ze Słowacją, później w kierunku Węgier. I działo się to wszystko w przeważającej mierze w obrębie ortodoksyjnych Żydów. Zaczęło się od ortodoksyjnych Żydów, którzy chcieli ratować. Właśnie ta polityka dynastyczna Halberstamów Sącza, potomków Divrei Chaim, Chaima z Sącza, który jest takim cadykiem niesamowicie ważnym dla Hasydów sądeckich, Hasydów Bobowej. Po prostu ten dwór Halberstamów się rozgałęział. Mieli swoją politykę matrymonialną. Wrzeniali się w rodziny na terenie Węgier, na terenie Transylwanii, Słowacji. Te sieci rodzinne zdeterminowały to, że po drugiej stronie granicy, poza okupowaną Polską, byli ciś ojcowie, mężowie, wujkowie, kuzyni i tak dalej. I w momencie, kiedy zaczęła się fizyczna zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, kiedy oni zorientowali się, co się dzieje, dokładali wszelkich starań, żeby wyciągnąć swoich bliskich. I taką podstawową konstatacją po tej mojej pracy było to, że wbrew temu, o czym się mówi, że ratowano elity religijne, zobaczyłam, że ratowano przede wszystkim członków swojej rodziny, tylko rzeczywiście te sieci religijne były na tyle rozbudowane, że te osoby mogły ratować swoich bliskich.
Dlaczego te sieci przemytnicze tak dobrze działały? Czy to znaczy, że tak sprytnie sobie poczynali, czy wiedzieli, kogo przekupić, aby przymykał oko na ten proceder?
To jest bardzo skomplikowana historia. Po pierwsze, to były sieci działające na długo przed wojną, opierające się na takim zaufaniu osób współświadka. To, co jest ciekawe, jeśli chodzi o te osoby ortodoksyjne, żydowskie, zaangażowane w przerzut, to, że on był tak skuteczny, że na przykład w ciągu kilku tygodni udało się przerzucić przez granicę z okupowaną Polską. To jest 43 rok, kiedy wszyscy Żydzi będący poza gettem właściwie skazani są na śmierć w momencie zatrzymania. W ciągu 3 tygodni Bencjanowi Kalbowi, Żydowi z Nowego Targu, który mieszka na Słowacji, udaje się zorganizować przerzut około 200 dzieci poniżej 10 roku życia. Te dzieci są przenoszone przez góralskich przemytników, przez granicę. Oczywiście to wszystko jest opłacone, to jest bardzo profesjonalna sieć. Oni, niektórzy wprost mówią, że dla nich to był taki towar na nogach, tak? I profesjonalnie wywiązywali się ze swoich zadań. Jeśli chodzi o Hasydów, którzy puścili w ruch ten cały proceder przerzutu, to 10-lecia później byli obiektem badań kapitału społecznego, ponieważ gros tych osób mieszka teraz na Brooklynie i tworzy sieć handlarzy diamentami. I poświęcono im całe studium właśnie niesamowicie silnych więzi, które pozwalają na takie wypracowanie kapitału społecznego, umożliwiającego bez jakiejś transakcji, wielomilionowe transakcje, bez jakichś dokumentów, poświadczeń, zaświadczeń i umożliwia im niesamowitą skuteczność działania. I to samo działo się w czasie wojny. Natomiast to, co dla mnie oprócz takich tych spektakularnych efektów tego przerzutu ludzi z okupowanej Polski, takim odkryciem było to, jak ważną strategią przetrwania był przemyt dla Podhala. od swoich rozmówców na tym terenie słyszałam, że właściwie tylko przerzut żywności z terenów Spisza i Orawy włączonych do faszystowskiej Słowacji umożliwiał przeżycie na Podhalu. Dlaczego? Dlatego, że żywność na terenie Podhala była niesamowicie reglamentowana. Ilość Niemców, Reichsdeutschów była największa właściwie tutaj na terenie dystryktu krakowskiego, a wiadomo, że był to teren bardzo ubogi we wszelkie zasoby rolne. Z kolei te tereny, które przyłączono z Orawy i Spisza do Republiki Słowackiej, dostawały w ramach zachęty, przekonania do władzy słowackiej takiej ilości żywności, których nie były w stanie przejeść, więc handlowano mąką, innymi towarami żywnościowymi. Niezwykłą historią dla mnie było też poznanie, jakie znaczenie miał przemyt też dla nowotarskich Żydów. To jest taka społeczność nieduża, ale do samego końca żyjąca między Polakami. Nigdzie na terenie całego Podhala nie powstało zamknięte getto, co umożliwiło właśnie te kontakty sąsiedzkie, czarny rynek, ale też właśnie funkcjonowanie sieci przemytniczych. I na listach osób, które trafiały do aresztu w Nowym Targu, regularnie pojawiały się różne nazwiska i odkryłam później, że były to osoby związane właśnie z sieciami przemytniczymi. Później do ich działań, oprócz tego przemycania żywności, która umożliwiała im przetrwanie też jako Żydom, ponieważ byli piątą, ostatnią kategorią ludności, jeśli chodzi o karty żywnościowe, było to, że zaczęli przemycać walutę, złoto i dobra luksusowe typu kawa, papierosy, cygara, które służyły też do przekupywania władz niemieckich. I myślę, że to naprawdę przysporzyło takiej opinii dla Nowego Targu, że tam było stosunkowo dobrze, że dobrze się tam żyło i wręcz zachowały się takie dokumenty wysyłane przez taką organizację jak Żydowska Samopomoc Społeczna, przez prezydium w Krakowie, właśnie do komitetu w Nowym Targu. Jak wy to zrobiliście, że przyszło kilka wozów z ubraniami ze Słowacji, nie musieliście płacić za to cła i tak dalej. Żydzi nowotarscy mieszkający w Kierzmarku organizowali różnego rodzaju wozy z darami. Natomiast wszyscy ci przemytnicy to były zazwyczaj osoby wywodzące się właśnie z takiego środowiska ortodoksyjnych Żydów, hasydów na terenie Nowego Targu. Zostali wymordowani w przeciągu kilku dni, tuż przed ostateczną akcją mordowania ludności żydowskiej, deportowania w Nowym Targu.
Ktoś ich wsypał, czy władze przestały przymykać oko?
Myślę, że zdecydowanie władze przestały przymykać oko. Skala skorumpowania. Myślę, że to jest nie do końca do odtworzenia. Mogę tylko jako badaczka przeczuwać, jakie znaczenie właśnie miały te dary, cygara, kawa, złoto. Nie wiem, mam do czynienia tylko z ostatecznymi decyzjami, które zachowały się w dokumentach. Natomiast jak ten proces decyzyjny wyglądał, jak przebiegały negocjacje, pertraktacje, na przykład to, że w Nowym Targu było getto, ale istniało tylko przez kilka miesięcy. Po kilku miesiącach Polacy wrócili do swoich mieszkań, Żydzi wrócili do swoich mieszkań. Co za tym stało? Tego nigdy do końca się na pewno nie dowiem. Natomiast ta lista osób zamordowanych 17 lipca 1942 roku w Rabce albo torturowanych w siedzibie Gestapo w Zakopanem i później wywiezionych do Rabki albo zamordowanych na ulicach Nowego Targu, była takim kluczem, który pomógł mi tak jakby otworzyć istnienie tych wcześniejszych sieci, tak? Tak jakby ten ostateczny ich los pokazał mi strukturę, w jakich funkcjonowali, więc na pewno to było.
Na którym roku skończą się Pani zainteresowania badawcze, jeśli chodzi o te sieci przemytnicze?
Myślę, że w tym projekcie zakończą się na 49 roku, dlatego że jest to już po akcji Wisła, kiedy Łemkowie mieszkający na terenie, na tych terenach zostają wysiedleni, przesiedleni. Tutaj takim wątkiem, którego jeszcze nie mogę za bardzo rozwinąć, ale myślę, że jest bardzo ważne też znaczenie przemytu dla konspiracji działającej na tym terenie. To, że wśród AK-owców albo potem partyzantów antykomunistycznych też byli przemytnicy, też były osoby, które miały swoje szlaki, które organizowały przerzuty. Też ten 49 rok jako cezura końcowa pozwala mi zobaczyć, co się działo chociażby w momencie takiej masowej ucieczki Żydów z komunistycznej Polski w 46 roku, kiedy na tych trasach przemytniczych, trasach przerzutowych funkcjonujących także w czasie wojny, myślę, że też przed wojną, giną ludzie. Jest ponad 30 ofiar mordów powojennych i część z tych osób ginie właśnie w trakcie ucieczki przez granicę. granice, ale to jest rzecz na pewno, która wymaga dalszego zbadania. Tak samo jak na przykład kwestia przedwojennego przerzutu komunistów z Czechosłowacji do Polski albo komunistów z Polski udających się na wojnę w Hiszpanii. To jest naprawdę zjawisko, które było tylko wzmiankowane i zebranie tego wszystkiego celem analizy to będzie naprawdę duże przedsięwzięcie.